Tak jak wspomniałem, temat, który lubię, rodzicielstwo i to jest część druga. Jeżeli ktokolwiek, cokolwiek, ktoś pamięta ze stycznia, gdy zaczynałem o tym mówić, to teraz część druga. W liście do Efezjan pod koniec piątego rozdziału i na początku szóstego rozdziału apostoł Paweł pisze o ważnych relacjach w życiu człowieka. Wcześniej zaś, szczególnie w pierwszym do trzeciego rozdziału, pisze o najważniejszej relacji. To jest relacja nasza, moja indywidualna, twoja indywidualna z Panem Bogiem. I chyba nie jestem w stanie tak wystarczająco mocno podkreślić wagi takiego zdania, że Bóg zaprojektował każdą naszą relację i że te relacje działają wtedy, ten projekt działa wtedy, gdy jest oparte to na relacji z Bogiem. Innymi słowy, ta relacja z Bogiem jest taka nadrzędna w naszym życiu. Jeżeli coś się wali w naszym życiu z relacjami, to najpierw bym sprawdził tą pierwszą relację. I ja to zilustrowałem takim obrazem. O właśnie, tak nazwałem to trzy kamienie, że tym fundamentem jest ta relacja z Bogiem. To jest ta relacja, która powinna nas przemieniać, która mówi o tym, czy trwam w Jezusie, czy Jego Słowo przemienia mnie, czy Duch Święty działa we mnie. Na tym oparta jest relacja rodzicielska, ta najważniejsza, małżeńska, to najważniejsza, najbliższa do śmierci relacja między ludźmi. I na tym opierają się nasze dzieci, to jest ta relacja rodzicielska. Dodam do małżeńskiej, chociaż to nie jest tematem, że najprawdopodobniej najbardziej mogę okazać miłość moim dzieciom wtedy, gdy kocham swojego współmałżonka. Tworzę tą podstawę, ten klimat bezpieczeństwa. Więc ostatnio mówiłem o tej relacji i nasz kościół właśnie jest takim kościołem, gdzie jest tyle małżeństw z małymi dziećmi, że myślę sobie właściwy temat, właściwe osoby i właściwy czas. I warto wykorzystać tą przestrzeń, właśnie ten rok, te najbliższe lata na to, żeby włożyć wysiłek zarówno w zrozumienie tego Bożego wzorca rodzicielstwa, ale więcej wysiłku jeszcze w rodzicielstwo, w zastosowanie trzeba włożyć. No i być może, gdy zaśniesz i obudzisz się za 3, 5 albo 10 lat, to już będzie bardzo trudno, żeby to zastosować, albo będzie za późno już. Więc też te osoby, które są w małżeństwie albo myślą o tym, a nie mają dzieci, albo te osoby, które na razie jeszcze nie są w małżeństwie, to też mam nadzieję, że to będzie dla was cenne, bo może w przyszłości, jak Bóg da. Więc zacznę od tego, że jak Bóg patrzy na dzieci i jak my powinniśmy w ogóle patrzeć na dzieci. Trochę już o tym mówiłem, ale powiedziałbym, że Bóg patrzy w nadzwyczaj pozytywny sposób na dzieci. I tylko niektóre obrazy przypomnę. To jest, chyba muszę mocniej przyciskać. O właśnie. Więc Bóg mówi na przykład w Psalmie 127 o dzieciach cztery rzeczy. I mówi, że jest przetłumaczone to jako dar, ale tak naprawdę tutaj znaczenie tego słowa, że jest własnością, że dzieci są własnością Boga. To jest jasna wskazówka dla mnie jako rodzica, dla ciebie jako rodzica. Ja mam dzieci, nie jestem właścicielem dzieci, one są mi dane na określony czas i w związku z tym odpowiem za tą własność Bożą, jaka została mi powierzona. Kolejnym słowem w tym samym zdaniu jest... Nagroda. To albo inaczej podarunek. Mogę patrzeć na dzieci, że one są darem, one są podarunkiem. Od kogo? Od Boga. One nie są problemem, one nie są kłopotem. One są podarunkiem. Wobec tego, co jest moją rolą jako rodzica, przyjąć dziecko z taką wdzięcznością, bo to jest coś najlepszego, dobrego od Boga. Taka jest Boża perspektywa. Czy przyjmujemy jedno, czy drugie, czy trzecie, czy czwarte, jak tu ostatnio się dzieje w naszym kościele, w niektórych rodzinach, to jest wdzięczność, to jest dar od Boga. I my możemy tylko przyjąć z wdzięcznością. Mówię szczególnie o rodzicach, ale o całym kościele. No i jeszcze jest kolejne określenie poniżej, to jest strzała, no, że Bóg stworzył i ukształtował to dziecko do pewnego celu i powierzył w nasze ręce. Mamy zadanie, mamy je prostować, kształtować i przygotować, a kiedyś wypuścić, żeby trafiło do tego celu, który Bóg przeznaczył. I ostatnim, to jest z innego fragmentu. O właśnie, to jest sadzonka, czyli jak taka sadzonka oliwna. Mogę patrzeć na swoje dzieci przy stole i myśleć sobie, to są sadzonki oliwne, znów stworzone przez Boga, włożone w twoje ręce jako rodziców, w ręce rodziców i one mają rozwijać się, one mają kwitnąć i owocować. Wobec tego moja rola jako rodziców stworzyć właściwy klimat, właściwe środowisko do rozwoju i do tego owocowania i mam taką odpowiedzialność. Więc to jest wspaniałe, to jak Bóg patrzy na dzieci i to jest, od razu z tego wynikają pewne role nas jako rodziców. No ale Pismo Święte też mówi o tej drugiej stronie medalu. Ona dotyczy każdego z nas tutaj, również naszych dzieci, że dzieci są z natury grzeszne, że są egoistyczne z natury, że ich natura z powodu grzechu, który wszedł na świat, jest zepsuta. I mądry rodzic rozumie i nie jest zaskoczony, to, że dziecko jest nieposłuszne, że dziecko się buntuje, że dziecko robi różne niewłaściwe rzeczy, bym tak uogólnił. No, mądry rodzic też wie, że tak naprawdę, będziemy mówić o wychowywaniu, ale że najgłębszą potrzebą dziecka to jest zmiana tej natury. To, co Kuba dzisiaj miał w tym fragmencie, szczególnie w Jeremiasza, że potrzebujemy to zepsute serce, bym powiedział, zamienić na inne, że musimy narodzić się na nowo, no jedynie przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, przez wiarę przyjąć tą łaskę. To, co nazywamy dobrą nowiną o uratowaniu w Jezusie Chrystusie. Nasze dzieci tego najbardziej potrzebują. Naszą rolą jest przygotować je do tego. My nie możemy za nich tego zrobić, ale możemy być tymi ludźmi, którzy najbliższymi dla nich, którzy przyprowadzają ich do Jezusa i pomagają im. I to jest, tak w przybliżeniu mówiąc, nasza najważniejsza rola, trafiająca w najgłębszą potrzebę i najważniejsze zadanie od Boga, żeby nasze dzieci mogły przyjść do Chrystusa. No i powiedziałem o tym fragmencie z listu do Efezjan, to jest początek 6 rozdziału. Przeczytam teraz 3 wersety i 1 werset z Kolosan, to jest paralelny. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, to jest rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. No i dodam też na początku, że zarówno dzieci, jak i rodzice są równi w oczach Boga. Są tak samo istotami wartościowymi i wymagają szacunku i są pełni godności. Ale aby funkcjonowała ta rodzina, Bóg mówi o pewnych rolach. I tutaj w tych wersetach mówi, co jest rolą dziecka. Tą rolą dziecka jest dzieci, macie być posłuszne swoim dzieciom, swoim rodzicom. To oznacza, że mają podporządkować się ich woli, mają je słuchać i przestrzegać słów rodziców. Dlaczego mają to robić? Bo podoba się to Bogu, bo to jest słuszne, dlatego że to jest Boży projekt. To nie my tutaj jako chrześcijanie to wymyśliliśmy, że tak będzie najlepiej, a nie jakiś filozof na podstawie tego, jak historia ludzi działa i to tak by było najlepiej, tylko że to od początku jest planem Boga. Dodatkowo dzieci oprócz tego posłuszeństwa mają czcić swoich rodziców, to znaczy głęboko szanować, darzyć głębokim szacunkiem. Oczywiście, gdy dzieci, czytamy to polecenie, to one są za małe, przynajmniej niektóre. Niektóre dzieci teraz, myślę, to słuchają, ale tak nie widzę ich za dużo. To mało co w ogóle widzę. To my musimy nauczyć małe dzieci, co to znaczy być posłusznym rodzicom. I generalnie no każdy, kto z was ma jedno, dwójkę, trójkę dzieci, to powie, że a i trochę poznaje to, to powie, to nie jest łatwe zadanie. To nie jest zadanie na tydzień, na rok. To jest zadanie zakrojone na wiele lat, ale to prawda ma swój koniec. Ma wiele radości, ale wiele razy jesteśmy wykończeni. Takie są realia. Jednak, kiedy nie wychowujemy dzieci w posłuszeństwie według tego Bożego wzorca, to my, jako rodzice, jesteśmy nieposłuszni. To jest pierwsza rzecz. A druga, to konsekwencje tego będą bolesne i dla rodzica, i dla dziecka. Więc to jest poważna sprawa. No i tylko dwa wersety dalej. Mówią o tej roli rodziców. Ja skupię się teraz na tym. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. I polecenie jest powtórzone w Kolosan 3:21. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Tak krótko tu jest. No i po pierwsze zastanawiam się, do kogo jest to polecenie. No bo w obu dwóch wersetach jest powiedziane ojcowie. Być może, autorem obydwu listów jest apostoł Paweł, być może apostoł Paweł, możliwe, że apostoł Paweł robi to z dwóch powodów. No pierwszy powód, że jakbyśmy czytali trochę wcześniej list do Efezjan, że mąż jest głową żony, że mąż jest głową w tej rodzinie, to że pisze do ojców, bo ostatecznie cała odpowiedzialność za wychowanie jest na barkach ojca. On jest odpowiedzialny, jak tą rodzinę prowadzi. Mężowie, ojcowie czują tą odpowiedzialność, myślę, albo powinni czuć. I drugim powodem jest to może, że my jako faceci, jako mężczyźni, mamy większą tendencję do tego, żeby gniewać, żeby wpadać, pobudzać dzieci do gniewu. Bardziej niż mamy. Ale mamy też pobudzają dzieci do gniewu, tak z doświadczenia. I wobec tego na przykład komentarz Johna MacArthura używa takiego słowa, znaczy on mówi o słowie greckim tutaj użytym, patera, i ono jest przetłumaczone tutaj jako ojcowie w tych dwóch miejscach, ale na przykład w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, gdy jest mowa o Mojżeszu, że Mojżesz po narodzeniu był ukrywany przez swoich patera, to wszystkie tłumaczenia to miejsce używają jako rodzice. Więc no ja wnioskuję z tego, i MacArthur wnioskuje właściwie, że odnosi się to do obojga rodziców. I tak to powinno być tłumaczone. Tylko apostoł Paweł użył tego słowa patera, no tłumacze użyli tutaj słowa ojcowie. Ale przecież w wychowaniu powinni uczestniczyć zgodnie i konsekwentnie i mama, i tata. Więc dalej będę mówił już o tym jako rodzic albo rodzice, o tym fragmencie. Już nie będę mówił tylko do ojców. No i w tym fragmencie widzicie, że jest taka strona negatywna, powiedziałbym, nie, czego nie robić. No i potem jest, szczególnie w Efezjan, bo nie ma tej strony w Kolosan, jest to, co robić. Nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci albo nie rozgoryczajcie swoich dzieci, aby nie upadały na duchu i to wychowujcie je właśnie w karceniu i napominaniu. Więc strona negatywna. Co to znaczy? Pobudzać do gniewu swoje dzieci. Jak do tego podejść? No i to jest mowa o takim zachowaniu dziecka, takim zachowaniu rodzica, który właśnie prowokuje. który doprowadza dziecko do gniewu. Ten gniew to może być zewnętrzny, czyli taka zewnętrzna złość, taka reakcja, którą widać na zewnątrz, ale to może być w środku rozżalenie takie, albo nawet może kipieć w środku, gotować się w środku to dziecko, ale nie okazać, gdzieś tam się zamknąć. No i dodam tutaj, że no nie każda złość, którą dzieci okazują, jest z powodu rodzica, bo przecież rodzic może bardzo dobrze postępować, naśladować Boży wzór wychowania, a jednak dziecko może być pełne złości albo może być złe. Może chcieć postawić na swoim, demonstrować wtedy swoją złość. No i wtedy to nie jest jakby ta złość z powodu tego, co apostoł Paweł mówi, tego, że to rodzic pobudza, tylko to jest zwyczajnie złość wynikająca ze skłonności do egoizmu, do grzechu dziecka. Jest to grzech dziecka. Ale tu chodzi o przypadek, że rodzic nie postępuje właściwie. Więc wtedy to jest grzech rodzica. I mam pytanie do was, zanim dotknę tego. Czy przypominasz sobie jakieś zachowanie? Trochę sięgając, wiem, że to niektórzy są starsi, niektórzy młodsi, do swojego dzieciństwa. Czy przypominasz sobie jakieś zachowanie, które robił twój tata albo mama i które doprowadziło cię do gniewu? Jeśli tak, to podnieście rękę. No niektórzy sobie nie przypominają, to jestem zadziwiony. Musicie więcej... Nie chcę, żebyśmy o tym myśleli. Ja tak naprawdę chciałem się podzielić przykładem, ale okazało się kiedyś, że moja mama słucha czasami tego, więc nie podzielę się przykładem. Natomiast teraz drugie pytanie. Do ciebie jako rodzica. Czy przychodzi ci na myśl twoje zachowanie jako rodzica, które prowokuje, powoduje, pobudza do gniewu twoje dziecko? Też jestem zadziwiony, ale większość z was podnosi ręce. Na przykład ja, jako ojciec, mogę powiedzieć jedno z tych rzeczy, że to, co pobudzało mojego syna albo córki, że podnosiłem głos, można powiedzieć, że krzyczałem, albo miałem taki ostry ton głosu. On był wyrazem mojego nieopanowania. Natomiast ciekawa reakcja była, że to samo działo się z drugiej strony. Moje nieopanowanie, moje podnoszenie głosu automatycznie powodowało, że dziecko też albo się wycofywało jak mogło, albo podnosiło swój głos. Więc to jest tylko przykład, właśnie kilkoma przykładami takimi, jak można pobudzać dziecko do gniewu, chciałbym się konkretnie podzielić. Oj. Właśnie tutaj przeskoczyłem. Jakby ktoś mi mógł pomóc i chcę powiedzieć najpierw o zaniedbaniu. A, wszystkie są naraz. No to okej. Okay. Zaniedbanie. No w jaki sposób mogę pobudzać dziecko do gniewu poprzez zaniedbanie? W taki sposób, żeby nic nie robić albo niewiele. Nie interesuje się dzieckiem. Nie interesuje się tym, co dziecko interesuje. Nie zważam też za bardzo na potrzeby dziecka. Nie okazuję ciepła, troski. Przeczytam wam list, mnie poruszył. To jest list napisany przez nieletnie dziecko teraz, które już miało kontakt, już jest nieletnim przestępcą, czyli już coś przeskrobało względem prawa. I to jest moment, gdy on już opuścił dom, już nie chce wrócić, ale rodzice pytają się, wyjaśni nam dlaczego. I on pisze list do rodziców. Kochani, dziękuję za wszystko, ale wyjeżdżam do Chicago i spróbuję zacząć życie od nowa. Pytaliście mnie, dlaczego zrobiłem to wszystko, co zrobiłem i sprawiłem wam tyle kłopotów. Mogę wam z łatwością opowiedzieć, ale zastanawiam się, czy potraficie mnie zrozumieć. Zastanawiam się, czy potraficie mnie zrozumieć. Pamiętacie, kiedy miałem 6 czy 7 lat? Bardzo chciałem, żebyście mnie słuchali. Pamiętam wszystkie prezenty, jakie dawaliście mi na święta i urodziny i naprawdę cieszyłem się z tych rzeczy mniej więcej przez tydzień. Ale przez pozostałą część roku tak naprawdę nie pragnąłem prezentów. Chciałem tylko, abyście mnie słuchali jak kogoś, kto również coś czuje, bo pamiętam, że nawet gdy byłem mały, coś czułem i przeżywałem, a wy zawsze mówiliście, że jesteście zajęci. Mamo, jesteś wspaniałą kucharką. Nasz dom lśnił czystością, a ty krzątałaś się nieustannie i byłaś wciąż zajęta sprzątaniem i gotowaniem i byłaś wiecznie zmęczona. Ale wiesz co, mamo? Krakersy i masło orzechowe smakowałyby mi równie dobrze, gdybyś tylko usiadła ze mną na chwilę w ciągu dnia i powiedziała: opowiedz mi, o czym myślisz. Może uda mi się ci pomóc. Może uda mi się ci pomóc cię zrozumieć. Myślę, że dzieci, które robią coś, przez co rodzice wyrywają sobie włosy z głowy, tak naprawdę szukają kogoś, kto będzie miał czas choć przez chwilę, by je posłuchać. Kogoś, kto potraktuje je poważnie. Gdybyście kiedykolwiek, przerywając mi w pół słowa, powiedzieli: przepraszam, padłbym tylko martwy z wrażenia. Jeśli ktoś zapyta, gdzie jestem, powiedzcie mu: poszedłem szukać kogoś, kto będzie mieć dla mnie czas, bo mam wiele spraw, o których chciałbym porozmawiać. No to jest list, który wybrałem, bo on pokazywał mi to, że ten chłopak był w końcu pobudzony do gniewu, robił złe rzeczy, było tyle kłopotów z nim przez zaniedbanie. Niewiele czasu rodzice mu poświęcali, ale może bardzo mało, bo byli zajęci, nie słuchali go, aby poznać, co dzieje się w jego wnętrzu, co czuje, co myśli. Trochę pomóc mu zrozumieć to, co przeżywa. Tak naprawdę nie rozmawiali z nim. Oczywiście to jest taki, bym powiedział, jawny sposób zaniedbania, ale jest zaniedbanie, które jest takie bardziej nieoczywiste, które sprawia, że dziecko czuje się niechciane, że czuje się, że jakby jest kłopotem, ciężarem. Na przykład wtedy, gdy słyszy albo widzi, jak rodzic narzeka: to życie jest takie ciężkie, jestem taki uwiązany. Kiedyś to byłem wolny, mogłem robić wszystkie rzeczy, mogłem robić coś, co chcę, a teraz muszę być w domu, jestem uwiązany. Albo jeszcze bardziej zaawoluowany. W rozmowie rodzica z innym rodzicem: chcielibyśmy do was wpaść, ale nie możemy znaleźć nikogo, kto by mógł z nimi posiedzieć. No tak już niestety jest. Masakra. I taka zawiedziona mina. I dziecko na to patrzy, jak zaczyna to rozumieć, no to czuje, jak się czuje. Jeszcze inny przykład zniechęcenia. To szczególnie ten Kolosan się, myślę, do tego odnosił, gdy mowa jest o takim rozgoryczeniu. Nie rozgoryczajcie swoich dzieci, aby nie upadły na duchu. O właśnie, chodzi o tego ducha. Taki duch dziecka i wola dziecka. Duch dziecka jest kruchy. Duch dziecka jest delikatny, wrażliwy. I chodzi o to, inne tłumaczenie mówi, żeby nie pobudzać dzieci do gniewu, żeby one nie upadały na duchu, żeby nie łamać ich ducha. Nie mamy łamać ducha dziecka, ale to, co mamy łamać, to bardziej wolę, aby one mogły się podporządkować. I w jaki sposób łamiemy ducha dziecka? Gdy rodzic na przykład dostrzega tylko złe rzeczy, tylko widzę to, co źle robi, widzę wady dziecka, a nie widzę, że stara się, nie widzę, że robi coś dobrego. Nie mówię o zaletach. Takie dziecko ma złamany duch. Inaczej to jest, że jest zniechęcone. Właśnie, nie wyjaśniłem, bo tu chodzi o to zniechęcenie. Czy to jest tak, to jest zniechęcenie, tutaj nazwałem to. Czyli tak on traci pasję, zapał, odwagę, jest zniechęcone. Tak naprawdę szukał aprobaty rodzica, i nie zdobył tego i już nie chce, już nie będzie się starał. Inną taką rzeczą jest nadmierna pobłażliwość. To jest wtedy, podobne trochę do tego przykładu, to jest wtedy, gdy nie mamy zasad. Po prostu brak jest zasad. Jest taka swoboda dla dziecka, jest dużo wolności. A dziecko potrzebuje granic, potrzebuje wiedzieć, co jest właściwe, nie tylko dla jego rozwoju, ale w ogóle. I wtedy ono, wbrew pozorom, możemy dawać jej taką wolność, czyli nie interesować się, a ono czuje się niekochane, bo rodzic nie jest zaangażowany w jej życie, w jego życie. Tak naprawdę, jak zobaczymy później w takim fragmencie, jak Bóg jako ojciec traktuje swoje dzieci, to jest tak naprawdę wyraz braku miłości. Pozostawienie dziecka samemu, danie mu pełnej swobody, brak zasad, to jest po prostu psucie dziecka i nieokazywanie mu miłości. I teraz już wymienię, może się odnajdziecie, jeszcze trochę więcej tych zachowań, może nie tak dużo, ale jednak zachowań, które pobudzają do gniewu dzieci. Te rzeczy to jakoś z doświadczenia, ale też z książek. Zbyt wiele reguł, o ciekawe, przed chwilą powiedziałem, że zbyt mało reguł, że takie zostawienie, a tutaj zbyt wiele reguł, dziecko ciągle słyszy nie, nie i nie. Krzyk, ostry ton, no to co powiedziałem w swoim przykładzie. Ignorowanie dziecka, nieszanowanie dziecka. W jaki sposób na przykład to ignorowanie, niesłuchanie, przerywanie mu, nieodpowiadanie na niego, na jego pytania, nieudzielanie mu wyjaśnień. On jest tu przeszkodą. Niedotrzymywanie obietnic. Identyczne podejście do wszystkich dzieci. Tak jakbym miał taśmę produkcyjną i wszystkie trzy dzieci są takie same. Przecież nie są i to wiemy szybko, że inny kształt, inne zdolności, nie patrzenie na ich staranie, tylko identycznie ich traktujemy, czy porównujemy je między sobą albo z kimś innym. To pobudza do gniewu. Albo faworyzujemy, czyli wyróżniamy jedno z dzieci. Albo karcimy w obecności innych. No to jest, zawsze powinniśmy myśleć, żeby zachować ten szacunek. Przecież nie chcemy, żeby nas nawet ktoś napominał w obecności innych. Więc dziecko też czuje się poniżone, gdy jest karcone w obecności innych, gdy tylko to rozumie. Albo niesprawiedliwe karcenie. Albo odmawiam prośbą bez zastanowienia. Nawet tego nie rozważę, zawsze na nie, albo często na nie. To są te rzeczy, które mogą pobudzać do gniewu. Myślę, że są i inne. No i teraz powiedziałem, że jest to, czego nie robić, nie pobudzać do gniewu swoich dzieci. Rodzice nie mają pobudzać, a teraz tą pozytywną stronę wobec tego, co robić. I to jest, z takiego dosłownego tłumaczenia wziąłem tą część tego wersetu, wychowujcie w karceniu i napominaniu Pana. Tam są dwa słowa, znaczy trzy słowa, wychowujcie w karceniu i napominaniu. I no, muszę się przyjrzeć trochę tym słowom, bo jak wnikamy więcej, to lepiej rozumiemy, co się pod tym kryje. Zresztą sami zobaczycie. Więc po pierwsze mamy wychowywać, a potem w jaki sposób? Właśnie przez to karcenie i napominanie Pana. Wychowujcie. To słowo, wychowujcie, jest użyte trochę wcześniej. Tu jest Efezjan 6,4, a Efezjan 5,29, gdy jest mowa o relacji mąż-żona, jest użyte to słowo. To jest taki kontekst, że ja jako mąż mam kochać moją żonę jak własne ciało. I apostoł Paweł mówi, i nikt przecież nie podchodzi do własnego ciała z nienawiścią, tylko je, i to jest to słowo, tam jest użyte słowo pielęgnuje albo żywi, a tu jest, to samo słowo oznacza wychowuje. To uczy mnie, że to wychowanie ogólnie ma na celu dbanie, podobnie jak dbam o własne ciało. Tak tu mam wychowywać, czyli mowa jest o trosce, o dbałości, o pielęgnowaniu, o wychowywaniu inaczej, jak o własne ciało, tak o to dziecko. No i to jest czasownik, jest to tryb rozkazujący, więc to jest rozkaz. Tak samo jak tamto, nie pobudzajcie, też jest rozkazem. Tutaj jest pozytywny rozkaz, wychowujcie. To znaczy, że ja mam podjąć działanie, ja mam jakąś rolę. Mam się zaangażować. Mogę popełniać błędy, ale mam się zaangażować. Nie mam, mam wychowywać, a nie zostawić je sobie samym. I no, w jaki sposób wychowywać? No to jest dalej rozwinięte w tych dwóch słowach. W karceniu. I to też jest ciekawe słowo. Ono oznacza inaczej dyscyplina, albo kształcenie, albo edukację, albo kierowanie. I opisuje takie szerokie kształtowanie charakteru dziecka. Tam jest zawarty przykład w środku, czyli ja sam jestem przykładem dla dziecka, to jest po pierwsze. Tam jest zawarte nauczanie. Tam jest zwracanie uwagi na dobrą postawę dziecka, nie tylko na zachowanie. Tam jest zachęta, tam jest nagradzanie dziecka. Tam jest też dyscyplina w takim znaczeniu, mówimy to, nieprzyjemnym. I na przykład to słowo, karcenie tutaj przetłumaczone, jest użyte w takim znanym fragmencie 2 Tymoteusza 3,16, że mowa jest o Piśmie Świętym, do czego jest pożyteczne? Ono jest do nauki, do wykrywania błędów, do poprawiania i właśnie tu jest przetłumaczone jako kształcenie w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały czy dojrzały. A tutaj jest karcenie, a nie kształcenie, ale to oddaje pewną ideę, że tak jak Słowo Boże jest po to, żeby kształtować mój charakter jako wierzącego, abym ja był coraz bardziej dojrzały, tak my jako rodzice mamy kształtować dzieci, aby byli coraz bardziej dojrzałe, aby ich charakter był coraz lepszy. Więc to jest ta idea, to nie jest jakieś karanie. To słowo jest też użyte w Hebrajczyków 12, 5-11, gdzie jest przykład, jak Bóg karci swoje dzieci. I tam jest kilkakrotnie użyty ten przykład. To jest ciekawe, jak tłumacze czasami różnie tłumaczą. Oczywiście używają różnych słów, bo chcą oddać pewnie prawdę, ale przyjrzyjmy się temu przykładowi. O, to ja przeczytam go w takim razie i spróbujcie wyłowić to słowo karcenie albo wychowanie, czasami to jest przetłumaczone tutaj i potem się odniesiemy, co my, jak, skoro to jest przykład, jak Bóg jako ojciec karci swoje dzieci, czyli nas, to to jest wzór dla nas, że możemy naśladować Boga Ojca. Nie zapominajcie o zachęcie, jaką Bóg kieruje do was jako synów. Nie gardź, mój synu, karceniem Pana i nie zniechęcaj się jego upomnieniem, bo kogo Pan miłuje, tego karci, wymierza karę każdemu, kto uznaje za syna. Jeśli cierpicie, to dla waszego wychowania. Bóg traktuje was jak synów. Cóż to byłby za syn, którego ojciec by nie wychowywał? Jeśli by was omijało karcenie, będąc udziałem wszystkich, znaczyłoby to, że nie jesteście jego prawdziwymi dziećmi, nie jesteście synami. Jeśli bowiem szanowaliście naszych ziemskich rodziców za to, że nas karcili, szanowaliśmy naszych ziemskich rodziców za to, że nas karcili, to tym bardziej bądźmy ulegli Ojcu Duchów, aby osiągnąć życie. Tamci tylko przez krótki czas wychowywali nas, jak umieli. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, dając nam udział we własnej świętości. Żadne karcenie początkowo nie wydaje się przyjemne, lecz bolesne. Później jednak pięknie owocuje w wychowankach pokojem i sprawiedliwością. No tutaj jak widzicie jest, tak jak w 2 Tymoteusza 3,16 był ten pozytywny aspekt pokazany tego słowa karcenie, to tutaj jest taki trochę bolesny, bym powiedział, szczególnie ten ostatni werset o tym mówi, ale pierwsze, co tu widzę, to zastanawiam się, jakie są motywacje Boga, który karci nas. I w wersecie 6 czytamy, że robi to z miłości do prawowitego dziecka, bo uznaje nas, że my jesteśmy dziećmi. Bóg jest dobry jako ojciec i to jest wyraz Jego miłości, że nas karci. W wersecie 10, w drugiej części, zobaczcie, dla naszego dobra, z troski o nas, bo przygotowuje nas, chce, żebyśmy mieli coraz bardziej Jego świętość. Ciekawe jest werset 9, że on mówi, jaka postawa jest kształtowana w wyniku karcenia. Mianowicie, że pomimo tego, że dzieci są karcone we właściwy sposób, dodam, to dziecko nabiera szacunku do rodziców, szanuje rodziców, ma głęboki szacunek. To jest bardzo ciekawe, zwróćcie uwagę. Rodzice, którzy nie stosują karcenia, pozwalają dziecku na samowolę, tak naprawdę to jest oznaka braku miłości i takie dziecko pozostawione sobie wcale nie będzie szanować swoich rodziców. Odwrotnie, rodzic zaangażowany, który nie pozwala na to, że dziecko źle postępuje, będzie szanowany przez swoich rodziców, chociaż w danym momencie może niekoniecznie. No i wreszcie, jakie jest to karcenie w danej chwili? No jest mowa o tym, że nie jest przyjemne w wersecie 11, że jest, no chwilowy ból może sprawić. No ale to, co najpiękniejsze, to jaki jest końcowy rezultat? Tutaj jest ostatni wers, tutaj ostatnia linijka. Pięknie owocuje w wychowankach pokojem i sprawiedliwością. To jest w tym tłumaczeniu. W innym tłumaczeniu mi się bardziej podoba. To jest przynosi błogi plon sprawiedliwości. Błogi, no to taki zadowalający, przyjemny. Plon, no to jest ten owoc, ten rezultat. A sprawiedliwości, no to, że jest właściwe postępowanie, sprawiedliwe, słuszne. Czyli błogi plon sprawiedliwości to jest rezultat karcenia, który daje radość, zadowolenie rodzicom w postaci tego, że dziecko postępuje prawie i uczciwie. To jest powód, dla którego Bóg nas karci i to jest powód, dla którego z miłości i dla takiego owocu, dla którego my powinniśmy karcić swoje dzieci. W tym znaczeniu, używając tego słowa karcić. Jeszcze a propos słów, to chcę rozróżnić słowo karanie i karcenie. Czasami jest nawet takie tłumaczenie jak karanie i mi się podoba to rozróżnienie. Tutaj w tej tabelce z jednej z książek. Zwróćcie uwagę, po waszej lewej stronie jest karanie, a po prawej jest to karcenie. Więc to pozytywne, to co mamy robić, według tego wersetu, to jest to jedno słowo, to jest karcenie. I jaki jest cel? To te rzeczy są głównie z tych Hebrajczyków wyciągnięte. To jest wymierzenie kary. Celem karania jest wymierzenie kary. Jak ty tak, to ja tak. I odpłata. No to nie jest to, o co Bogu chodzi. Celem karcenia, nawet jak to jest bolesne, chodzi o zmianę. Tak naprawdę patrzę w przód. No właśnie, to jest to skupienie, koncentruje się nie na popełnionym złym czynie dziecka przy karaniu, skupiam się nie na tym, nie to jest mój punkt koncentracji, ale skupiam się na przyszłej zmianie, na tym, co dziecko powinno i jak to może poprawić. I a propos skutku, według Dobsona, to jest przynajmniej dla mnie jego książki są jakimś autorytetem w tej dziedzinie. On mówi, że karanie tak naprawdę przynosi korzyść, bo to nie jest żadna korzyść, tylko że ja mogę odreagować jako rodzic, wyżyć się. Czyli co, wyładuję swój gniew, wyładuję swą frustrację, bo to mnie denerwuje, co to dziecko robi. Więc po prostu wypowiadam ostre słowa, wypowiadam je z gniewem, frustracją, czasami z powodu bezradności. Jakoś ochłonę, a dziecko oberwie. No to jest nie to, o co chodzi. Karcenie to jest kształtowanie woli dziecka, jego charakteru i jesteś opanowany. Ilekroć krzyczę, ilekroć podnoszę głos, ilekroć cokolwiek, wiecie, o co chodzi, to nie jest to, co Bóg chce. Ta wewnętrzna postawa jest niesamowicie istotna. Przy karaniu jest to w gniewie, złości. W pewnym stopniu, jak ktoś jest tak w złości, w gniewie, to jest nieprzewidywalny. A przy karceniu to jest na spokojnie, mam być opanowany, pamiętam, że robię to z miłości, że tu chodzi o to, o dobro mojego dziecka. I to, jak ja postępuję, wpływa na emocje dziecka, więc to rodzi pewne emocje u dziecka, to moje działanie, zachowanie. I przy karaniu to wywołuje strach, wywołuje może poczucie winy i tak naprawdę jeszcze dodałbym odpycha od rodzica, czyli dziecko oddala się wtedy od rodzica. A przy karceniu no, daje poczucie bezpieczeństwa. Są pewne granice, rodzic jest zaangażowany i gdy jest dobrze, właściwie przeprowadzony ten proces wychowawczy, łącznie z czymś takim, jak dziecko przeprasza, że jest przebaczenie, jest pojednanie, to jesteśmy bliżej, trochę tak jak z żoną, jak jesteśmy po jakimś konflikcie i pojednani, to tak naprawdę jesteśmy bliżej, tak samo z dzieckiem, po takim procesie niż dalej. Więc oznaką, że we właściwy sposób coś robimy, gdy doprowadzamy do końca, jest to, że jesteśmy bliżej dziecka, że dziecko czuje się bezpiecznie, że jest w naszych ramionach, mimo że płakało może. Więc to jest no, niesamowicie ważna sprawa, ta postawa. Więc jak ty, jako rodzic, radzisz sobie właśnie z gniewem, z frustracją, właśnie z taką właściwą postawą, uogólniłbym to. Kilka takich sposobów, które dla mnie są pomocne, to nie bierz się do poprawiania dziecka natychmiast. Jeżeli jesteś wzburzony, nie rób tego natychmiast. Spędź kilka chwil bez dziecka. Pozwól ochłonąć swoim emocjom. Potem podejdź do dziecka, a jeszcze podejdź do Boga najpierw i proś Go, żeby Bóg ci pozwolił właściwie zrobić to, co powinieneś zrobić, żebyś miał właściwą postawę i właściwe działanie jako rodzic. Masz podjąć działanie, ale masz je podjąć właściwie. No i wreszcie, gdy już opanuję ten gniew, to podchodzę do dziecka i działam. Jeszcze tylko króciutko o tym drugim słowie. To jest słowo napominanie, czyli mamy wychowywać w karceniu jak i jak w napominaniu. No i tutaj to słowo jest tłumaczone oprócz napominanie tak dosłownie jako wkładanie do rozumu albo pouczanie. MacArthur z kolei mówi o strofowaniu, ostrzeganiu, takim rodzicielskim napomnieniu. I to jest ciekawe, że to słowo napomnienie to są dwa słowa w tym języku oryginalnym, ale to słowo napomnienie nie jest słowem jakby o nowym znaczeniu, bardziej jest synonimem tego słowa paideia, czyli tego, co jest tu przetłumaczone jako karcenie, a razem to oznaczają troskliwe właśnie dyscyplinowanie, troskliwe karcenie. No i podzielę się jeszcze z wami czymś praktycznym bardzo, co dla mnie jest super, gdy chodzi o to zastosowanie tych dwóch słów, czyli tego, że tej uczenie tego, wychowywanie w karceniu i napominaniu jest podobne do tortu, tak jak tutaj widzicie, że ma trzy poziomy. Zaczyna się od poziomu pierwszego, przechodzi na drugi i jeśli trzeba, włącza się poziom trzeci. Zauważcie, że każdy poziom jest podstawą do następnego, czyli tu liczy się kolejność. Tymczasem, jakbym was zapytał, może też byście tak odpowiedzieli, no z czym wam się kojarzy karcenie albo dyscyplinowanie, to być może byście głównie powiedzieli o korygowaniu, o poprawianiu, a nie tak bardzo o tym pierwszym i drugim poziomie. Więc krótko, podstawą jest ten poziom pierwszy, to jest instrukcja, to jest to co. Razem mama i tata uzgadniają, co chcą nauczyć, ale instrukcja to nie jest tylko przekazanie informacji. Dziecko, masz coś robić, a tego nie robić na przykład. Instrukcja to jest wyjaśnienie, to jest też dawanie przykładu, że rodzic pokaże to. I też dobrze upewnić się, że to, co chcemy uczyć dziecko, to jest jakby dostosowane do wieku tego dziecka, że on to zrozumie, że zastosuje to, że potrafi to zrobić. Dam wam przykład. No, chcemy nauczyć dziecko, żeby posprzątało swój pokój. nie mogę powiedzieć też coś takiego, posprzątaj pokój. Tak naprawdę jakby mi żona powiedziała posprzątaj pokój, to też bym mógł to bardzo różnie rozumieć. Znając mnie, powiedzmy, nie? Nie wiem, jak tam wy. Tymczasem, jeżeli moja instrukcja będzie bardzo prosta, bardzo konkretna i wyraźna do dziecka, to mogło być takiego, coś takiego. Dziecko, to co musisz zrobić, to pozbierać zabawki do kosza, ułożyć książki na półce, a śmieci wrzucić do kosza. Pozbierać zabawki do pudełka, śmieci do kosza, książki na półkę. To jest coś bardzo konkretnego. I dzieci już w wieku 2-3 lat dobrze to rozumieją. Potem jeszcze jesteśmy na poziomie 1. Ja pokazuję dziecku, jak to robić. On obserwuje mnie teraz. Jestem na poziomie 1 i dziecko po pierwsze wie konkretnie, po drugie widzi, jak rodzic to robi. Drugi poziom, trening. Głównym słowem tutaj jest pomoc i czas. Tak jak w treningu. Pomoc jako tego trenera. Czyli w czym? No, żeby on mógł to opanować, żeby on mógł to wdrożyć, żeby on mógł to utrwalić, żeby to stał się jego nawykiem, nabrał tym trochę biegłości. Więc co się wtedy dzieje, jak to robimy na przykład? Kończy się dzień i przypominam dziecku, proszę książki włożyć na półkę, zabawki do kosza, a śmieci, zabawki do kubła, do pudełka, a śmieci do kosza. I co robimy? Razem z nim, na tym etapie treningu, razem z nim to robimy, uczestniczymy, towarzyszymy mu. To nic, że większość, powiedzmy, klocków, zabawek ja pozbieram do tego pudełka. Albo większość. To nie ma w ogóle znaczenia. My uczymy go. Więc on patrzy, że my też to robimy, a on trochę wykonuje z tych rzeczy. No w końcu prosimy go kolejny raz, żeby on to bardziej robił, a my doceniamy go i doceniamy jego starania. Nie musi zrobić to idealnie. I wreszcie chodzi o to, żeby on to robił samodzielnie. Tak naprawdę nawet jak nas nie będzie w tym pokoju. Ale na tym etapie treningu absolutnie tam jesteśmy, zachęcamy go, towarzyszymy, dajemy wskazówki. Gdy dobrze jest wykonany poziom pierwszy i drugi, czasami, a czasami często, no, potrzebujemy ten poziom trzeci. Czyli zobaczcie, dziecko już doskonale wie, co powinno zrobić. Widziało przykład rodzica. Samo utrwaliło to. A jednak tego nie robi. A jednak nie chce to zrobić. My jako rodzice oczekujemy tego. Gdybyśmy zaczęli ten proces, a nie oczekujemy tego, to lepiej w tego w ogóle nie robić, bo dziecko jest w zamieszaniu. Dziecko jest jakby nie wie, o co chodzi. Więc musimy podjąć działanie. Musimy reagować. To jest ten moment, gdy ono nie chce tego zrobić i jego wola mówi, nie zrobię tego, to my musimy reagować i musimy być konsekwentni. Musimy znaleźć na to czas i doprowadzić to do końca. I czasami wystarczy wtedy ten kontakt wzrokowy z dzieckiem, czyli zniżam się do tego jego poziomu i używam stanowczych słów. Książki powinny być na półce. Zabawki w pudełku. Śmieci w koszu. Proszę to zrobić. I ostrzegam cię, on już tego nie robi, i ostrzegam cię, że będą konsekwencje, jak tego nie zrobisz. I to robię z miłością. Mówię stanowcze słowa, ale nie z gniewem. I powiedziałbym, u nas trójka dzieci, w większości przypadków to działało, ale różnie u różnych dzieci i trzeba było i czasami nie działało. Co wtedy? No i tutaj znowu schylam się, mam ten kontakt wzrokowy i muszę znów reagować, muszę wdrożyć, powiedzieć, będą inne konsekwencje. no nie mówię tak jak do was, bo nie chcę mówić teraz co, ale jest kilka sposobów, kilka rodzajów konsekwencji, które rodzic powinien poznać. Oczywiście tu nie chcę teraz rozwodzić się na tych, znaczy nie chcę omawiać tych konsekwencji, ale tu jest ważne, żeby podjąć to działanie, żeby w końcu, chodzi w tym karceniu o to, żeby dziecko nauczyło się tego robić. I też no nie uczmy wiele rzeczy naraz. Tak naprawdę jako mama i tata powinniście usiąść i pomyśleć, co uczymy w tym okresie, co chcemy uczyć, jakich dwóch, jedną, dwóch, może trzy rzeczy chcemy uczyć teraz w tym okresie nasze dzieci. Dlaczego? No bo to nie jest łatwe. Dla dziecka to nie jest łatwe, on się uczy nowego nawyku. Nie wiem, kiedy ty się nauczyłeś ostatnio coś nowego zupełnie, ale to nie jest łatwe dla rodzica, bo musisz mu towarzyszyć, być z nim i towarzyszyć mu w tym procesie, być w tym konsekwentny, więc nie za dużo. Zmierzając do podsumowania, tak bym to zakończył. Każdy rodzic ma jakąś filozofię na tej sali i kto słucha tego, ma jakąś filozofię dotyczącą wychowania, jakieś przekonania na temat, jakie jest dziecko, jaka jest natura dziecka, jaka jest rola dziecka, jaka jest rola rodzica. Przekonanie na temat sprawowania władzy rodzica nad dzieckiem. Też jakieś przekonania macie na temat, w jaki sposób, z jaką postawą powinna ta władza być sprawowana. Te kluczowe przekonania, one wpływają na nasze działanie, na to, co my robimy, jak my wychowujemy nasze dzieci. No i ważne, żeby patrzeć na ten wzorzec, żeby ja tu tylko troszeczkę jakby starałem się zainspirować was do tego, ale każdy z nas musi zrozumieć, uczyć się tego wzorca. Jeszcze trudniejsze to potem stosować. Ale będzie działała zasada siania i żęcia. Co będziemy siać, to będziemy potem zbierać. I są różne rezultaty tego. Pismo Święte mówi, co się dzieje, gdy dziecko jest wychowywane w karności albo nie, albo w posłuszeństwie, albo według tego Bożego wzorca. Na przykład w przypowieści Salomona jest mowa o tym, że dziecko jest głupie, ale nie w takim znaczeniu dziecko jest głupie, bo nie może czegoś zrozumieć, jakiegoś wzoru z matematyki albo jakiejś idei, tylko nie słucha rodziców, nie słucha mądrych pouczeń, drwi sobie z tych pouczeń, kłóci się z rodzicami, nie szanuje rodziców, postępuje w końcu występnie i czyni źle. To jest głupota dziecka w Księdze Przysłów. W sercu chłopca głupota się mieści. I taki owoc zbieramy w życiu dziecka. Głupotę, zbuntowanie, nieposłuszeństwo, złą postawę i postępowanie. Jaki jest rezultat tego dla nas, dla rodziców wtedy? Zmartwienie, gorycz. Już nie pokazuję tych fragmentów z Księgi Przysłów, ale zmartwienie i gorycz dla rodziców, a nie radość, nie chluba. Dziecko zostawione sobie przynosi wstyd, czyli też rodzicom, a nie dumę. No i jest jeszcze jeden skutek, że to nie podoba się Bogu, że to nie chwali Boga, jeśli my nie wykonujemy tego. To jest to nieposłuszeństwem, jak powiedziałem przedtem, też wobec Boga. A jakie są pozytywne rezultaty wychowania dzieci według tego wzorca? Ten błogi plon sprawiedliwości, o którym wspomniałem na podstawie Hebrajczyków. Czyli zadowolenie rodziców to błogość z powodu prawego, uczciwego postępowania dziecka i jeszcze korzyści dla dziecka z Księgi Przysłów. Porzuca głupotę, staje się mądrzejsze. I tu mam na myśli taką mądrość, znaczy Księga Przysłów ma na myśli taką mądrość, że dziecko odróżnia, co jest dobre czy złe. Nauczy się to odróżniać i podejmuje tą decyzję, żeby wybierać to, co jest dobre. W końcu nasze dzieci opuszczają nasz dom i podejmują, chcemy, żeby podejmowali te dobre decyzje i umieli odróżniać dobro od zła. Innym takim rezultatem to jest to, że nauczy się tej mądrości i nie zejdzie jej z niej w starości. I że jego uparta, wojownicza samowola będzie złamana, czyli tą wola będzie łamana na tym początkowym okresie. Podda się, podporządkuje się woli rodziców, którzy go kochają, którzy o niego się troszczą, którzy chcą jego dobra. I to przygotowuje go kiedyś na przyjęcie Jezusa, gdy powie, poddaję się Tobie, Boże, chcę się Tobie poddać. I korzyści dla rodziców to wewnętrzny spokój, a nie niepokój, zmartwienie czy wstyd, ale też tam radość i zadowolenie, bo dziecko jest tego źródłem. No i to podoba się Bogu. To zakończę modlitwą. Panie Boże, dziękuję Ci za każdego rodzica, jeszcze raz tutaj, i za każde dziecko, i za te dzieci, które się jeszcze narodzą i które dasz tu tym rodzicom. No, proszę Cię o to, żebyś dawał zdrowe dzieci i żebyś dawał mądrość. Proszę Cię, Boże, dziękuję Ci, Boże, za Twój wspaniały wzorzec dla tej relacji rodzic-dziecko. Za to, że możemy go odkrywać i przemieniać nasze myślenie, obojętnie jakie tam mieliśmy wychowanie sami, albo jak na nas wpływają inne rzeczy. Proszę Cię o siłę w poznawaniu, zastosowaniu tego wzorca. Proszę Cię o jedność właśnie rodziców, mamy i taty w danej rodzinie, żeby razem byli w tym jedno, konsekwentni. No i Panie Boże, zarówno ten proces wychowania, jak i owoc, jaki Ty dasz, to chcemy, żeby był dla Twojej chwały. Tak naprawdę chcemy, żeby te dzieci za 10-15 lat były chlubą dla Ciebie, dla Kościoła, dla nas jako rodziców. Proszę Cię o dobre owoce w życiu naszych dzieci, a dla rodziców spokój i zadowolenie. W Twoim imieniu, Panie Boże, się modlimy. Amen.